Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć 100 lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą. Zasadzą winnice i będą jedli z ich owoce. Oto Słowo Boże.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie. U Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił Jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do Niego, jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do Niego urzędnik królewski, Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do Niego Jezus, idź, syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do Niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu, wczoraj około godziny 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego, syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. To już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Poprośmy teraz Ducha Świętego, aby przyszedł do naszej wspólnoty, Duchu Święty, który jesteś w nas od Chrztu Świętego, który jesteś miłością Ojca i Syna i który przenikasz wszystko, nawet głębokości Boga samego, przeniknij nas i oświeć światłem Bożej łaski. Daj nam zrozumieć to, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć, aby nasza wiara mogła być pełna, abyśmy żyli pełnią życia i pełnią miłości do Ciebie. A Ciebie, Maryjo, prosimy, chroń nas i strzeż, niech żaden zły duch, żadna zła moc nie ma nad nami władzy. Usiądźmy sobie teraz. Witam Was bardzo serdecznie. To dla mnie wielka radość, że mogę tutaj u Was głosić rekolekcję, zwłaszcza, że pochodzę z Łososiny Górnej. Często jeszcze za dzieciństwa tutaj jeździłem na rowerze, a do szkoły, do technikum mechanicznego w Limanowej chodziłem z Artkiem Lizakiem i jeszcze z Mirkiem Kolarzem. Nie wiem, czy mieszkają tutaj, czy Artek Lizak na pewno mieszka teraz w Limanowej albo gdzieś, nie wiem, a Mirek nie wiem, czy tutaj mieszka w Rybiu, czy nie. W każdym razie no bardzo bliskie to jest mi miejsce. Kochani, więc cieszę się, że mogę być już. Mój stan zdrowia się by chyba troszkę polepszył. Już nie mam wysokiej, nie mam już gorączki, więc myślę, że jakoś dotrwamy wspólnie do końca tych rekolekcji. O co chodzi w tych rekolekcjach? Dlaczego akurat ksiądz proboszcz zorganizował te 4 niedziele rekolekcji ewangelizacyjnych? Otóż, moi drodzy, to jest bardzo ważna rzecz. My sobie możemy nie zdawać sprawy, ale może zauważyliście, że w czasie tych rekolekcji ewangelizacyjnych prowadzeni byliście do pewnych decyzji. Decyzji, które musieliście podjąć. To, że zgodzacie się na Bożą miłość, przyjmujecie ją, że uznajemy, że jesteśmy grzesznikami, bo każdy taki jest, tylko Matka Boża i Jezus byli bez grzechu. Uczyniliśmy Jezusa Panem naszego życia i wszystkiego. I to jest bardzo ważne. Pan Bóg ma otwartą drogę do tego, by działać w naszym życiu. To tak jak dziecko dajesz do szpitala i podpisujesz taką zgodę, że pozwalasz lekarzom na podejmowanie decyzji wszelkich, aby to dziecko leczyć i ratować. Więc w tym momencie te czterotygodniowe rekolekcje kerygmatyczne, one były prowadzone w takim kluczu, jak nauczali apostołowie, kiedy szli i głosili Pana Jezusa. I Pan Bóg już ma pewne możliwości. I teraz jaki cel jest teraz tych rekolekcji? Otóż, moi drodzy, właśnie, i na pewno ksiądz Maciek wam wczoraj mówił, ja nie wiem, no bo ja nie słyszałem, ja mu tam dałem wskazówki, co ma powiedzieć, więc króciuteńko przypomnę, może dla tych osób, które może były gdzie indziej na mszy świętej, nie było was tutaj. Chodzi o co? Że nasza wiara może być prawdziwa, a może być fałszywa. I możemy żyć złudzeniem, bo możemy wierzyć po swojemu, a jak będziemy wierzyć po swojemu, to kiedyś możemy się straszliwie rozczarować. Dlaczego? Dlatego, że czytamy w Ewangelii, że Jezus mówi wyraźnie, że przyjdą tacy, którzy tam uzdrawiali, charyzmatycy, i powiedzą: Panie, w Twoje imię uzdrawialiśmy chorych. Przyjdą egzorcyści i powiedzą: w Twoje imię wyrzucaliśmy złe duchy. I co usłyszą? Straszne słowa, najgorsze słowa, jakie można usłyszeć. Nie znam was, nigdy was nie znałem. I teraz, moi drodzy, albo moja wiara jest prawdziwa, albo nie. I teraz pytanie, kiedy jest prawdziwa, a kiedy nie? Prawdziwa jest wtedy, kiedy wydaje owoce. Czyli jeżeli żyjesz, wierzysz nie po swojemu, tylko po Bożemu. Nie tak, jak tobie się wydaje, że masz wierzyć, tylko tak, jak Pan Bóg tego naucza, to wtedy w tobie będzie pracował Duch Święty i pierwszym owocem będzie uwolnienie od wszelkiego lęku. Nie będziesz się niczego bał, nawet śmierci. Bo Duch Święty będzie w tobie działał i cały czas będzie pracował i powtarzał, dawał ci do zrozumienia i dawał ci odczuć, że jesteś kochanym, chcianym dzieckiem Boga, Króla Wszechświata. Że On cały czas się o ciebie troszczy i nic ci się nie stanie. Nic, zupełnie. Kolejne rzeczy to owoce, pamiętacie, mówił ksiądz Maciek na pewno. List do Galatów, 5 rozdział, tam było: owocem zaś ducha jest miłość, cierpliwość, łagodność, uprzejmość, dobroć, opanowanie. Jeżeli to masz, to dobrze, no to fantastycznie, to znaczy, że potwierdzam ci, że twoja wiara jest super i nic, tylko się cieszyć. Ale kiedy tego nie ma, kiedy nie widzisz w sobie owoców Ducha Świętego i jest w tobie lęk, to znaczy, że coś jest nie tak. Przyczyny mogą być różne. I teraz, jeżeli rzeczywiście poważnie potraktujesz to wszystko, to te przyczyny zostaną najpierw określone, a potem, no właśnie, a potem zostaniesz uwolniony od tych blokad. I teraz te rekolekcje mają ten cel, aby twoja wiara była żywa, abyś doświadczał mocy wiary. I to jest niesamowita rzecz. I Pan Jezus często, ale nie zawsze, często to już jest Jego wola, przy takich rekolekcjach daje nam łaskę uzdrowienia. Najczęściej wewnętrznego, bo najważniejszym uzdrowieniem jest uzdrowienie duszy. Ale też czasami daje, żebyśmy mieli taką większą pewność, uzdrowienie fizyczne. Czy z nowotwora, czy z kręgosłupa, czy z różnych rzeczy, które wydają się po ludzku nie do rozwiązania. I dlatego, moi drodzy, o to chodzi w tych rekolekcjach. I teraz, no, wiara albo działa, albo nie. Jeżeli kupujesz telewizor, to kupujesz go po to, żeby oglądać mecz, czy nie wiem, serial, czy coś tam, nie? Kiedy włączasz telewizor, a nie ma obrazu, no to idziesz do sklepu i reklamujesz. Skoro twoja wiara nie daje ci uwolnienia od lęku, skoro twoja wiara nie daje ci miłości, cierpliwości, łagodności, uprzejmości i tych wszystkich darów, owoców Ducha Świętego, to co? To Jezus to chce zmienić. On to uczyni swoją mocą. I wiecie, święty Paweł, to co mówił wam na pewno wczoraj też ksiądz Maciek, w liście do Koryntian napisał, że kiedy stanął przed nimi, to bał się jednej rzeczy. Nie bał się ich, bo on był mistrzem świata po prostu, to był człowiek niesamowicie zdolny. Jeden chyba z największych, najwspanialszych retorów współczesnego czasu. Jak się czyta jego pisma, to można naprawdę się zachwycać jego pięknem, jego literackim tych tekstów. Ale święty Paweł mówi, stanąłem przed wami z bojaźnią i drżeniem, aby moje nauczanie nie miało nic z uwodzących słów ludzkiej mądrości, lecz było ukazywaniem ducha i mocy. Aby wasza wiara nie opierała się na ludzkiej mądrości, lecz na mocy Bożej. Na czym opiera się twoja wiara? Czy na ludzkiej mądrości, czy na swoich schematach myślowych, czy na tradycji, czy na mocy Bożej? To było parę lat temu, ksiądz Baszabora był gdzieś tam na Pomorzu, to było koło Gdańska, taka duża hala sportowa, taka sala gimnastyczna większa. I ksiądz Baszabora mówi kazanie tak jak ja teraz i w pewnym momencie podchodzi do gościa, odchodzi tak nagle, ni w pięć, ni w dziewięć, odchodzi, wszyscy patrzą, co się dzieje. On podchodzi do faceta, który siedzi na wózku inwalidzkim. To był lokalny człowiek, który od 20 paru lat był na tym wózku, wszyscy go tam znali. Inwalida z grupą inwalidzką, w ogóle wszystko, nie? I ten go bierze za ręce, podnosi i facet wstaje. Odsuwają wózek i facet zaczyna chodzić. Na początku trochę krzywo. I w ogóle nie wie, co się dzieje. Jest w szoku totalnym. Wszyscy są zdziwieni, wszyscy się cieszą. A najbardziej zdziwiony jest ten człowiek z tego wózka. I teraz, moi drodzy, dla tego człowieka wiara nie będzie tylko jakimś schematem. Wiara nie będzie jakąś polisą na niepewną wieczność. Dla takiego gościa wiara będzie bezpośrednim doświadczeniem mocy Bożej. I teraz pytanie, czy ty w twoim życiu doświadczyłeś takiej mocy Bożej? Jeżeli nie, Jezus chce to zrobić. Ja wam powiem, już takie rekolekcje głoszę od wielu lat i bardzo często Pan Bóg dokonuje niesamowitych rzeczy. Ale nie będziemy teraz o tym mówić, bo wiadomo, mamy nie za dużo czasu. O co chodzi? Wiemy o tym, że ty wiesz i Pan Bóg wie, jaki jest stan twojej wiary, czy twoja wiara rzeczywiście działa, czy ona jest żywa, czy nie, czy odczuwasz te owoce, czy nie. I teraz istnieją pewne przeszkody, które uniemożliwiają Panu Bogu działanie w tobie. Czyli ty chcesz, żeby Jezus cię na przykład uzdrowił, ty chcesz, żeby Jezus ci dał głęboką wiarę, czy coś tam. Chcesz, żeby spełnił twoją prośbę. Ty chcesz i On chce, ale On nie może, ponieważ istnieją przeszkody w tobie, których nie może zmienić nikt, tylko ty sam możesz usunąć te przeszkody. Ani tego nie zrobi za ciebie Pan Bóg, ani Matka Najświętsza, ani twój anioł stróż, ani twoja mama, ani twój tata, musisz to zrobić ty sam. I kochani, te rekolekcje polegają na tym, że ja nie będę się tu wymądrzał, tylko będę mówił, co masz robić. Jeżeli to zrobisz, to dobrze. Jeżeli nie zrobisz, no to twój problem. To już od ciebie zależy. Także wszystko zależy, czy poważnie to potraktujesz, czy to zlekceważysz. I pierwsza przeszkoda, jaka jest, pierwsza grupa przeszkód, to jest brak wybaczenia. Jeżeli masz w sercu do kogoś gniew, nienawiść, niechęć, złość, żal, to wtedy, po pierwsze, twoje życie jest w przekleństwie. Pan Bóg nie może nic zrobić, chociażbyś nie wiadomo tonę Komunii Świętej przyjął, nie będzie nic działać. I nie masz odpuszczonych grzechów. Bo jeżeli otworzysz Ewangelię i przeczytasz, jak Jezus uczy nas modlitwę Ojcze Nasz, to tam jest napisane tak. Tekst modlitwy, Jezus mówi, jak się módlcie. I na końcu Jezus dodaje, jeżeli wy odpuścicie waszym winowajcom, wtedy wybaczę wam. Jeżeli wy wybaczycie waszym winowajcom, wybaczę wam Ojciec Niebieski. Ale jeżeli wy nie wybaczycie waszym winowajcom, wówczas i wam nie wybaczy Ojciec Niebieski. I tu, kochani, nie ma żartów. To są słowa Jezusa, to nie jest jakiś wymysł kogoś tam. I to nie są słowa, które można interpretować wieloznacznie, że sobie można po swojemu to myśleć. Nie. Bóg ci wybacza pod jednym warunkiem. Jeżeli ty wybaczysz swoim winowajcom. A więc widzimy, wybaczenie. I to jest pierwsza, najbardziej poważna przeszkoda, która uniemożliwia Panu Bogu działanie w nas. Teraz ktoś powiedział, no dobrze, no ale niby dlaczego mam wybaczać? Jest taka przypowieść o niemiłosiernym dłużniku. Był pewien król, czyli ktoś bardzo bogaty. I chciał się rozliczyć ze swoimi sługami, wezwał jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Słuchajcie, to jest pociąg złota. Kwota kosmiczna, nie do wyobrażenia, a co dopiero do spłacenia. I ten kazał go sprzedać z żoną, z rodziną, z dziećmi, aby choć część długu odzyskać. I co robi ten poszkodowany, ten dłużnik? Mówi, panie, miej cierpliwość, a wszystko tobie oddam. I co robi ten król? Daruje mu wszystko. Mówi, dobra, jesteś wolny. Nie masz u mnie długu. Piękna, radosna sytuacja. Nie tylko, że ten za chwilę spotyka swojego kolegę, który był mu winien 100 denarów. 100 denarów to jest 3 miesiące pracy. 3 miesięczne wypłaty. Nie wiem, ile to może być teraz. No, ale kwota jakaś sensowna, nie do spłaty. I ten mówi, miej cierpliwość nade mną. A ten mówi, nie. Pójdziesz do więzienia, dopóki całego długu nie oddasz. Ten, który otrzymał łaskę miłosierdzia, nie darował temu, który był mu winien, naprawdę śmieszną sumę. Wtedy dowiedział się o tym król, wezwał go ponownie i mówi, słuchaj, darowałem ci taką potężną kwotę, ale ponieważ ty takiej głupiej sumy nie darowałeś temu swojemu współsłudze, dlatego pójdziesz do więzienia. Tam jest wypis powiedziane, oddał go katom, aż całego długu nie odda. I na zakończenie jest słowa takie, podobnie uczyni wam Ojciec Niebieski, jeżeli z serca nie wybaczycie waszym winowajcom. Czyli mamy jasną sytuację. Na pewno chyba każdy z nas popełnił kiedyś grzech ciężki i wyspowiadał się z niego. W tym momencie, kiedy ty wyspowiadałeś się z grzechu ciężkiego, zostałeś darowana, ci została taka kwota, że chociażby miałeś wszystkie pieniądze świata, nie byłbyś w stanie za to zapłacić. Nie jesteś w stanie zapłacić za żadnymi pieniędzmi za jedną kroplę krwi Jezusa, wylaną za ciebie na krzyżu. Nie jesteś w stanie. Więc tu jest uzasadnienie. Nie masz wyjścia, musisz wybaczyć. Teraz powiesz, że no dobrze, proszę księdza, no ale jak mam wybaczyć na przykład kobiecie, która zabrała mi męża? Jak mam wybaczyć kierowcy, który po pijanemu zabił mi dziecko? Jak? Otóż, kochani, wybaczenie to nie jest uczucie, że nagle wszystko ma się zmienić we mnie i jest wszystko pięknie. Nie. Wybaczenie to jest decyzja. Tak jak na przykład będziesz budował kiedyś dom, potrzebujesz kredyt, idziesz do banku, masz dokumenty, tu na stole leży powiedzmy 100 tysięcy i umowa, i warunki umowy. I na co czeka pracownik banku? Na twoją decyzję. Jest decyzja, jest podpis, zgadzam się, poszło, pieniądze są twoje, kredyt jest uruchomiony. Jeżeli nie ma zgody, co? Nie ma pieniędzy. Słuchaj, wybaczenie jest aktem woli. I tyle. Twoją decyzją darowania długu. I pamiętaj, nie jesteś lepszy. Często mówimy, wybaczę mu, jeżeli mnie przeprosi. To już jest straszna rzecz, to już jest pycha, to już jest diabelska pokusa. A kim ty jesteś? Pamiętaj, wobec Boga jesteś większym grzesznikiem niż on. A w momencie, kiedy ty żądasz przeproszenia, żeby on cię przeprosił, to już tutaj przychodzi duch pychy. Diabeł ci mówi, widzisz, nie wybaczaj mu, bo popatrz, on się musi uniżyć przed tobą. Nie. To jest straszna pułapka. Nikt cię nie musi przepraszać. Bo kiedy Pan Bóg darował mu grzechy, tobie grzechy, twoje, to darował ci też w imieniu tych wszystkich, których ty skrzywdziłeś. Tak samo jak ten ktoś się spowiada, i jemu Pan Jezus daruje grzechy, to Pan Jezus daruje mu też grzechy w twoim imieniu. Więc moi drodzy, żebyśmy mieli tego świadomość, że wybaczenie jest decyzją, to już wiemy, że mamy wybaczyć. Dlaczego mamy wybaczyć? Teraz pytanie, komu mamy wybaczyć? Najpierw wszystkim ludziom, wszystkim. Wszystko, co nam zrobili złego. Dwa, trzeba wybaczyć, i tu jest bardzo dziwne, to się wam wyda, co wam powiem, Panu Bogu. Ja to specjalnie tak powiedziałem. To nie jest poprawnie teologicznie, za chwilkę to poprawię, ale powiedziałem to w ten sposób, żebyśmy lepiej zrozumieli. Co wybaczyć Panu Bogu? Dlaczego? Ktoś może powiedzieć, no przecież ja nigdy żalu do Pana Boga nie mam. Ale jeżeli patrzysz do lustra i nie podoba ci się twoja twarz, chciałbyś być inna, nie podoba ci się twoja figura, nie podoba ci się, nie akceptujesz swoich rodziców, nie akceptujesz środowiska, nie akceptujesz miejscowości, z której jesteś, nie akceptujesz swoich zalet, wad, zdolności, to do kogo masz pretensje? No do Pana Boga, On ci to wszystko dał. I tu jest bardzo ważna rzecz. Kiedy nie zgadzasz się na siebie, masz kompleksy, bo coś ci się w tobie nie podoba, to znaczy, że masz żal do Pana Boga. On wie najlepiej, co jest dla ciebie dobre. On ci dał najlepszych rodziców, on ci dał najlepszy wygląd, on ci dał najlepsze zdolności, bo on ci nie dał tego po to, żebyś tu był, czy tu na tym świecie była gwiazdą, tylko po to, żebyś poszedł, poszła do nieba. Pan Bóg nam daje w tym kontekście zdolności. I teraz musisz to zaakceptować, czyli po prostu powiedzieć, Panie Boże, zgadzam się, przyjmuję, zgadzam się na mój wygląd, zgadzam się na to, na wszystko, na swoje zalety, wady. Święta Faustyna miała tylko trzy klasy szkoły podstawowej. Pisała z błędami ortograficznymi. Ja byłem kiedyś tam, przejeżdżałem kiedyś tam koło Świnic Warckich i koło Głogowca, więc wstąpiłem, żeby zobaczyć, jak wyglądał dom jej narodzenia. Słuchajcie, maleńki domek. Maleństwo i tam chyba tych dzieci było 11. Była taka bieda, że szkoda mówić. Siostry niektóre uważały Faustynę za świętą, a inne za wariatkę. Zresztą napisała sama w dzienniczku, że jest nienormalna, pyszna i w ogóle jak ona może śmieć coś takiego robić. I nie wiem, czy wiecie, ale kiedy umarła siostra Faustyna, to siostry z Krakowa nawet nie poinformowały o tym rodziny. Nikt z rodziny nie był na pogrzebie, bo byli tak biedni, bo rodzina była tak biedna, że ich nie było stać na pociąg z Łodzi do Krakowa, więc nie poinformowano rodziny najbliższej. I zobaczcie, i nie ma nigdzie rękopisu dzienniczka, ponieważ dostępnego, ponieważ siostry się wstydzą, że Faustyna robiła błędy ortograficzne. I zobaczcie, czy to jej przeszkadzało, żeby zostać jedną z najbardziej znanych świętych na świecie? Tyle otrzymała. I ty też otrzymałeś wystarczająco, aby być świętym, no bo masz być świętym, na tym polega wiara. Więc musisz siebie zaakceptować i oddać Panu Bogu wszystkich zmarłych, których mu nie oddałeś. To jest bardzo ważne, bo być może umarł ci tata, mama, babcia, dziadek, brat, siostra, dziecko. I teraz masz żal. Nie możesz Panu Bogu wybaczyć i cały czas żal w sobie nosisz. Sprawiasz wielki ból temu zmarłemu i również sobie. Po co? Pan Bóg wie lepiej. Musimy uznać to, że On jest Bogiem, że On jest Panem życia i śmierci. To On decyduje. Nie ty, nie ja. I kiedyś zobaczysz, że miał rację. A teraz musisz w to uwierzyć. Więc Panu Bogu trzeba wybaczyć. Źle powiedziałem, teraz powiem poprawnie. Wyrzec się żalu do Pana Boga, który miałem, nieświadomego, i oddać Mu wszystkich zmarłych. I trzecia rzecz, którą masz zrobić, to wybaczyć sobie samemu. Moi drodzy, i to jest bardzo często największy problem, z czego my sobie nie zdajemy sprawy. Są takie sytuacje w naszym życiu, które chcieliśmy wyciąć. Na przykład ileś tam, powiedzmy, chciałbym wyciąć 10 lat z mojego życia, bo to był najgorszy czas w moim życiu, kiedy zrobiłem najwięcej głupot, ktoś może tak powiedzieć. Ktoś na przykład może gdzieś tam była jakaś aborcja i wiemy, że syndrom pozaborcyjny to jest piekło, to jest, słuchajcie, gorzej niż oświęcim dla kobiety. Nie ma gorszej rzeczy niż świadomość poaborcyjna, kiedy kobieta widzi dziecko małe i zastanawia się, Boże, jakie moje dziecko by było teraz, a ja go zabiłam, ja mu uniemożliwiłam życie, ja już tego nie mogę cofnąć. I co? I stwierdzenie, nigdy sobie tego nie wybaczę. Była do spowiedzi, otrzymała rozgrzeszenie, ale powiedziała, nigdy sobie tego nie wybaczę. I uważa, że jest dobrze. Nie. Jeżeli Pan Bóg ci coś wybaczył, a ty sobie tego nie wybaczysz, to znaczy, że stawiasz się ponad Panem Bogiem. A nie jesteś ważniejszy niż Pan Bóg. I to jest, kochani, duch pychy. Wybaczyć sobie, to znaczy co? Zamiast dołować się tym, że masz takie grzechy, to się cieszysz z tego, że jest Pan Bóg taki dobry i ci to darował. To dziecko jest w niebie. Ono ci wybaczyło, ono tam na ciebie czeka. Ty cierpisz. Jesteś zblokowany czy zblokowana, jeżeli coś takiego miało miejsce, to sobie czegoś nie wybaczyłaś. Ja nie mówię, że to aborcja, to mogą być różne inne rzeczy. Chodzi o to, że musisz sobie wybaczyć i nie ma innej opcji. Dlatego to jest bardzo ważne. I dlatego pierwsze zadanie domowe na dzisiaj, bardzo was proszę, żebyście to dzisiaj zrobili, ponieważ jutro będzie kolejne zadanie, też czasochłonne. I to wszystko musimy zdążyć do środy, więc myślę, że warto dzisiaj nawet wyłączyć wszelkie źródła informacji typu internety, smartfony, telewizje. Myślę, że było bardzo dobre nawet na te 3 dni rekolekcji wyłączyć to. Chodzi o to, żebyśmy mieli czas posłuchać Pana Boga i własnego sumienia. I dzisiaj zrobisz tak, weźmiesz sobie krzyżyk, taki od kolędy albo od bierzmowania, świeczkę sobie zapalisz, weźmiesz kartkę papieru, pomodlisz się do Ducha Świętego i poprosisz, żeby ci pomógł przypomnieć sobie te osoby, które cię zraniły. I od przedszkola, odkąd pamiętasz, wypiszesz wszystkie osoby. Potem, jak już wszystko wypiszesz, to wtedy pomodlisz się. Patrząc na Pana Jezusa, powiesz tak, Panie Jezu, w Twoje imię, to jest bardzo ważne, że wybaczamy w imię Jezusa, w Twoje imię wybaczam mojemu tacie, że robił awantury, pił alkohol, nie dawał nam poczucia bezpieczeństwa, wstydziliśmy się go i w ogóle. I wszystko, co masz, to powiesz. Wybaczam mojej mamie w Twoje imię, Panie Jezu, to i to. Wybaczam mojemu bratu, siostrze, koledze, koleżance, wszystkim. Tym z tej kartki. I powiesz, co wybaczasz. A potem na koniec, jak już wszystkich skończysz, powiesz też, wybaczam tych, którym nie pamiętam. Wybaczam całkowicie, zupełnie, Panie, daruj wszystkim. Potem wybaczysz sobie, czego sobie jeszcze nie wybaczyłeś, i zaakceptujesz siebie, czyli inaczej wybaczysz Panu Bogu, czyli zgodzisz się na swój wygląd, charakter, na to wszystko, na co się nie zgadzałeś w sobie i oddasz Mu wszystkich zmarłych. Tyle. I kiedy to zrobisz, poczujesz niesamowitą ulgę. Może boleć, mogą pewne historie się przypomnieć, ale ty się tym nie martw, że boli. Nie ma się co martwić, ponieważ to jest tak, jak idziesz do dentysty, czasami cię zaboli, ale to musi zaboleć, a potem już będzie dobrze. I zobaczysz, potem już nawet możesz doznać uzdrowienia. Ponieważ być może Pan Jezus 20, 30, 50 lat czekał na to, na ten akt woli, na to, co się ma stać, co się ma wydarzyć. To jest pierwsza rzecz. Pierwsza przeszkoda, czyli wybaczenie. Druga przeszkoda, o której dzisiaj chcę powiedzieć, to nasze spowiedzi święte. Kochani, chodzimy do spowiedzi, spowiadamy się i to jest piękna rzecz. Spowiedź jest najwspanialszym dobrodziejstwem. My sobie nie zdajemy sprawy, jaką mamy łaskę, że u nas w Polsce księża jeszcze spowiadają. W Stanach Zjednoczonych już dawno zaniedbali. W Niemczech się im nie chciało, bo tam, wiecie, mają dużo pieniędzy. Parafie to są urzędy i po prostu dochodzą do wniosku, że oni nie grzeszą, bo tam protestantyzm bardzo mocno wciąga, tak oddziaływuje i jeszcze mają taką straszną pychę, że uważają się, że to są lepsi niż ktokolwiek inny, więc oni nie grzeszą, więc spowiedzi nie potrzebują. W Szwajcarii tak samo, we Francji tam się nie spowiadają i są naprawdę biedni, bo zamiast do spowiedzi chodzą do psychoanalityków i robią tam dokładnie to samo, mówią o wszystkich swoich brudach, tym wszystkim, co tam było, no i co, i ten ktoś go wysłucha? Nic mu nie powie, albo coś tam powie, no i nic z tego nie wynika. Jeszcze przy okazji zainkasuje potężną kwotę. I wcale to nie pomaga. A my mamy spowiedź. Spowiedź, która działa w ten sposób, że grzeszymy, nie? Oddajemy Mu nasze grzechy, Panu Jezusowi. On je zabiera nam i daje nam swoją świętość. My Mu oddajemy swoje winy, nędzę, grzechy, dziadostwo, plugastwo, świństwa wszelkie, a On swoją świętość i swoje zasługi. Rozumiesz? Czyli nie jesteś od spowiedzi święty swoją świętością, bo nam się może wydawać, że na niebo sobie trzeba zasłużyć. Bzdura. To nie jest tak jak w firmie. Weźmy, nie wiem, idziesz do jakiejś firmy po szkole, widzą, że jesteś dobry, dają ci coraz bardziej odpowiedzialne zadanie, w końcu może wchodzisz do zarządu albo zostajesz prezesem i jest fajnie, nie? Czy tak się idzie do nieba? Nie. Zupełnie inaczej. Do nieba się idzie na całkiem innych zasadach. Jesteś ochrzczony i w momencie chrztu otrzymałeś od Boga świętość niezniszczalną. Nic nie może tego w tobie zniszczyć. I kiedy idziesz do spowiedzi świętej, to Pan Jezus usuwa, zabiera ten wszystki grzech i zostajesz święty. On cię umacnia swoją świętością, rozumiesz? I na tym to wszystko polega. Czyli twoje działanie polega na tym, że spowiadasz się z grzechów. Im bardziej się spowiadasz, uniżasz się przed Panem Bogiem, tym otrzymujesz łaskę, że nie grzeszysz. Duch Święty cię przemienia, przemienia twoje myślenie, twoje życie, twoją wrażliwość. Wszystko staje się zupełnie inne, ponieważ współpracujesz z Bożą łaską. W ten sposób się robi karierę, oddając swoją nędzę. Na tym to polega. I teraz bardzo ważna rzecz. My się spowiadamy często i, kochani, niestety tak bywa, że często boimy się albo wstydzimy wyznać pewnych grzechów. I nie nazywamy grzechów wprost, po imieniu, tak jak one są. I tu się zaczyna bardzo poważny problem. ponieważ kiedy ty grzechu nie nazwiesz wprost, to Jezus jest bezsilny wobec niego. Ja podam taki radykalny bardzo przykład, żebyśmy zrozumieli. Przychodzi facet do spowiedzi i mówi: oszukiwałem żonę. No to ksiądz sobie pomyślał, no to może sobie jakąś piątkę na piwo zachował, żeby mieć na czarną godzinę w razie czego. No to pyta, no a na czym polegało właśnie to oszukiwanie żony? No mówi, no bo wie ksiądz, ja mam taką koleżankę. No i co? No okazało się, że doszło do zdrady. Moi drodzy, my często wstydząc się albo bojąc, nazywamy grzechy łagodniej, łagodzimy pewne grzechy, żeby ksiądz sobie coś o mnie złego nie pomyślał, żeby, nie wiem, żeby mnie nie okrzyczał, a może nie dał rozgrzeszenia. I tu jest największe zwycięstwo diabła. Bo kiedy ty nie nazywasz grzechów wprost, tylko się usprawiedliwiasz, w tym momencie Jezus jest bezsilny. Twoim zadaniem jest oskarżanie się jako najgorszy prokurator, a Jezus cię usprawiedliwia. I nie myśl sobie, księdzu, żaden nie ma prawa cię osądzać. Gdybym ja sobie o tobie coś złego pomyślał w czasie spowiedzi, to na drugi dzień popełnię jeszcze gorszy grzech niż ty, 100 razy. Dlaczego? Bo ja jestem tylko tak jak ksiądz, tylko słuchawką w rękach Pana Boga. To ty grzechy mówisz nie mi, tylko Jezusowi i Jezus przeze mnie, przez kapłana odpowiada tobie. Rozumiesz? Ksiądz nie jest od osądzania, tylko usprawiedliwiania. I dlatego, moi drodzy, jeżeli było coś takiego w twoim życiu, że nazywałeś grzechy nie wprost, tylko tak naokoło, bo się bałeś albo wstydziłeś, to w środę na spowiedzi świętej przyjdziesz i powiesz: proszę księdza, całe życie po prostu nie nazywałem grzechów wprost po imieniu. I dlatego teraz chcę je wyznać. Tyle. Zobaczcie, to jest bardzo proste i jakże ważne. Pamiętajcie, do spowiedzi my nie idziemy się chwalić. Jak idziesz do lekarza, to się przecież nie chwalisz, nie? A do spowiedzi jak idziesz, to idziesz do lekarza. Było dwóch braci bliźniaków i jeden się potłukł mocno w kolano. Ten drugi mówi: coś jest niedobrze, wiesz, idź do lekarza. Mówi: nie pójdę. Wrócił za kilka dni ten drugi brat bliźniak, widzi kolano już jest fioletowe, sine, już prawie zupełnie. Mówi: chłopie, co ty robisz? Przecież utnął ci tą nogę, idź do lekarza. Nie pójdę. No to w końcu wziął go na siłę do samochodów, zaprowadził do gabinetu, zamknął drzwi. Za 5 minut brat wychodzi. Ten pyta: no i co? Jest wszystko w porządku, nie? No jak to wszystko w porządku? A ten mówi: no bo wiesz, no bo ja mu pokazałem tą zdrową nogę, to zdrowe kolano. Kochani, jeżeli idziesz do spowiedzi, to ty nie idziesz się chwalić, tylko mówisz: to i to nie działa u mnie, to i to zrobiłem. Jezus mówi: okej, dobra, ja ci to daruję i masz kolejną szansę. Otrzymujesz łaskę dodatkową, otrzymujesz wszystko, błogosławieństwo Boże i idziesz dalej, nie? I dlatego to jest bardzo ważna rzecz. Spowiedź święta, słuchajcie, największy, najwspanialszy skarb, który mamy. I miejmy nadzieję, że nie będzie tak, że kiedykolwiek nam go zabiorą, chociaż niektórzy księża, którzy widzą, co się dzieje na świecie, patrząc na różne sytuacje i nie wiadomo, jak to może być jeszcze. Widzimy na pewno przepychanki wśród kardynałów. Niektórzy kardynałowie zupełnie myślą po protestancku. Nie wiem, jak to będzie, zobaczymy, ale miejmy nadzieję i cieszmy się tym, że tą spowiedź mamy i korzystajmy z niej tak, jak trzeba. To może tyle na dzisiaj wystarczy, więc powtórzę króciuteńko. Jakie mamy zadanie domowe? Pierwszym zadaniem domowym dzisiaj koniecznie znaleźć ciszę, wyłączyć wszystkie media. To było, myślę, bardzo dobre, dlatego że zły duch zrobi wszystko, żeby zakłócić nam to wszystko. To jest wielka walka duchowa. Jeżeli ktoś tu jest z Róży Różańcowej, bardzo proszę o modlitwę ochronną dla parafii, ponieważ diabeł będzie robił wszystko, żeby to nie działało. Żebyśmy z tego nie skorzystali, bo on wtedy przegra. I tak, bierzemy karteczkę, krzyż, świecę, Modlimy się do Ducha Świętego jakąkolwiek modlitwą, aby nam pomógł. Można nawet tak po swojemu. Wypisujemy na karteczce wszystkie osoby, którym chcemy wybaczyć. Potem w imię Jezusa wybaczamy każdej. Później wybaczamy Panu Bogu, czyli zgadzamy się na wszystko, na swoje rodziców, na rodzeństwo, które mamy, na środowisko, na wady, zalety. Akceptujemy siebie i oddajemy Mu wszystkich zmarłych i wybaczamy sobie w imię Jezusa tak samo. Kiedy to zrobimy, spalimy tą kartkę, najlepiej w piecu centralnego czy gdzieś tam, ponieważ to już było, minęło, w tym momencie już jest sprawa zamknięta, sprawa jest załatwiona. A potem zastanawiamy się, czy nie było takich grzechów, które nie nazywaliśmy wprost. I to przy rachunku sumienia, który będziemy sobie robić, ale ten rachunek będziemy robić jutro, uwzględnimy te właśnie grzechy, które nie wyznawaliśmy wprost, bo baliśmy się albo po prostu wstydziliśmy się przed księdzem. Jest jeszcze jedna rzecz. Ja spróbuję to umieścić, to co teraz mówię. Ja to próbuję nagrać. Nie wiem, czy to się nagrało, bo nie miałem możliwości sprawdzenia. Podłączyłem tam magnetofon. Jeżeli nagrało się cokolwiek, to na stronie mojej parafii, parafia Olszanka. Wystarczy wpisać w Google parafia Olszanka i tam na dole po lewej stronie będzie taka zakładka Nowe Rybie. I tam będzie można posłuchać tej konferencji teraz, co powiedziałem. Gdyby ktoś na przykład z waszej rodziny chciał wziąć udział w tej modlitwie, w tym wszystkim, bo wiemy, że podsumowaniem tego wszystkiego będzie ta modlitwa uzdrowienia we środę. To będzie takie pełne dopełnienie tych rekolekcji. Dlatego bardzo bym prosił, żeby to jednak przesłuchał i to zrobił. Bo to nie da się. Słuchajcie, te rekolekcje mają to do siebie, że nie da się ominąć żadnej nauki. Jeżeli cokolwiek ominiesz, to nic z tego nie będzie. To tak jakbyś robił operację, na przykład, nie wiem, na serce i ominął jakąś procedurę. To koniec, no to nieboszczyk jest od razu, nie? Tak samo w przypadku tych rekolekcji nie da się pominąć pewne rzeczy, bo te rekolekcje mają bardzo konkretny cel i stanowią pewną całość. Dlatego tam będzie taka strona, podstrona parafia, nie, Nowe Rybie, tak będzie. I jeżeli to się nie nagrało, to